Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3-letniego cielca, 1 efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu pana do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do pana. O tego chłopca się modliłam i pan spełnił moją prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność pana. I oddali tam pokłon panu. Oto słowo Boże.
Bóg potrzebował takiego człowieka jak prorok Samuel. Bóg potrzebował, ale ponieważ potrzebował, w związku z tym wcześniej w krzyżu zatopił jego matkę. W krzyżu braku potomstwa. Co w tamtych czasach brak potomstwa było i ogromnym bólem, smutkiem, ale też i zniesławieniem, hańbą. Bóg jej nie błogosławił. Bóg jej nie błogosławił. To był wyjątkowy krzyż. To jest model, który przenika 7 innych kobiet w Starym Testamencie, że Bóg, żeby dać wyjątkowego człowieka, którego poczęcie on wkroczy ze swoim duchem, Duchem Świętym, wcześniej pozbawia kobiety radości macierzyństwa. Poczynając od żony Abrahama, Sary, najpierw daje smak bólu, rozpaczy, oczekiwania. No i wreszcie jest Izak, ale kim będzie Izak, to zobaczył Abraham na górze Moria, że jest zapowiedzią, że Bóg Ojciec da swego syna w innej Sarze i on dopiero wolni świat od bezpłodności. Bo ta bezpłodność według ciała i też symbolizuje bezpłodność człowieka po grzechu pierworodnym, żeby siebie czy też innych rodzić dla nieba. I Chrystus przez fakt zmartwychwstania, przychodząc do naszego życia, nasze człowieczeństwo, czyni nas płodnymi. My rodzimy, zbawiamy razem z Chrystusem innych ludzi dla nieba. I po to ustanowił Eucharystię, żeby za każdym razem brać zwyczajność naszego życia, utożsamiać się z tym życiem, tym naszym życiem posługiwać się dla zbawienia innych ludzi. Czyli ostatecznie w Eucharystii chodzi o płodność według Ducha. Że wasze życie nie jest życiem banalnym. Mimo, że po ludzku rzecz biorąc i może w naszym życiu takie jawi się, tym niemniej w świetle Słowa Bożego tak nie jest. 3 kolejnych patriarchów ma żony pozbawione płodności. Żona Izaaka, Rebeka, aż wreszcie razem wymodlili u Boga Jahwe potomstwo Ezawa i Jakuba, ale Bóg wybrał Jakuba, przez którego później da 12 pokoleń Izraela. Jakub z kolei ma żonę umiłowaną, ukochaną, miłością oblubieńczą Rachelę, ale jest bezpłodna. Nie może mu dać potomstwa. Wyprosił i daje mu Józefa i Beniamina. A Józef, jak wiecie, odegrał niezwykłą rolę i w stosunku do swego pokolenia, i w stosunku do narodów, wielu narodów Egiptu, narodów pogańskich. I oni wszyscy wiedzieli, to Bóg Józefa wszystko zrodził. Bóg Józefa, że nie umieramy z głodu. Kolejno mamy dwie Annę, która poczęła Samsona, o tym nie tak dawno mówiliśmy. Wreszcie Anna, o której dzisiaj czytamy, która pozbawiona godności daje Izraelowi najwybitniejszego sędziego Samuela, dzięki któremu Bóg zainauguruje czasy sędziów, przekształci na czasy królów. On namaści ostatecznie jako chłopca Dawida na króla. Ale Dawid przez 40 lat będzie musiał brać na siebie grzech Saula. Pięknie to będzie robił. Będzie miał okazję, żeby go uśmiercić. Nie uśmierci go. I wreszcie będzie namaszczony na króla, otrzyma obietnicę innego Dawida, nowego Dawida, czyli umiłowanego Jezusa Chrystusa, który wreszcie spełni pragnienia Trójcy Świętej, dalej Elżbieta i na końcu Maria. Było ich 7, 7 łącznie z Maryją, ale te wszystkie 6 niewiast izraelskich Bóg sam wziął ofiarę z ich życia. Sam. Wcale tego nie prosiły. Natomiast Maria przez ślub dziewictwa sama oddała mu swoje macierzyństwo, czyniąc ofiarę jako pochodząca z rodu Dawida, żeby wyprosić Mesjasza. Przez tę ofiarę ślub dziewictwa po pierwsze rezygnuje z szansy bycia matką Mesjasza, w ogóle bycia matką. Składa ogromną ofiarę, ba, jest bardzo pokorna, bo będzie podejrzana, że też jest przeklęta. I wtedy, kiedy Józef jej w tych decyzjach towarzyszy, prześlub Nazreatu, jest zwiastowanie i Maryi, Józefowi, że w ramach ich małżeństwa przyjdzie na ten świat Syn Boży jako człowiek, Bóg jako człowiek. Jest to ujawnienie takiego modelu, według którego Bóg działa, że najwięcej Bóg daje wtedy, kiedy zabiera rzecz, na której nam najbardziej zależy. Zabiera. Ale się okazuje, że później to potomstwo mocą Ducha Świętego, mocą Boga poczęte, jest potomstwem wyjątkowym. Anna na pewno dowiadywała się tego wszystkiego, co się działo, co Bóg Jahwe czynił z chłopcem, że już jako chłopiec został powołany na proroka, obserwowała jego życie. Na pewno należała do najszczęśliwszych kobiet wtedy w Izraelu. Nie tylko otrzymała dziecko, ale otrzymała kogoś, kto pełnił wyjątkową funkcję w Izraelu, przez którego Bóg Jahwe kontaktuje się z Izraelem w jego świątyni w Szylo. I gdybyście tak prześledzili swoje życie, ja sobie wczoraj tak usiadłem, tak pod tym kątem przemyślałem moje życie, to okazuje się, że Bóg mi najwięcej dał przez to, co mi zabrał. A zabierał mnie zawsze to, na czym mi najbardziej zależało. I najwięcej dawał. Bo jako kleryk filozofii byłem tak zafascynowany filozofią i tak mi to dobrze szło, że jak pamiętam, gdy przygotowałem końcowy egzamin, to ja byłem w jakiejś takiej euforii umysłowej, duchowej, ponieważ napisałem bardzo dobrą pracę, trudny temat, nieśmiertelność duszy ludzkiej, filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej. Profesor powiedział, to jest na doktora temat, no ale dał mi 5. I wiem, że byłem typowany na studia do Rzymu. Ale później popnociło się na teologii między mną a profesorami. Nawet poczekałem sobie 2 lata na święcenia. I cały mój Rzym spełzł na niczym. i dzięki Bogu. Bo później przyszło powołanie do Pisma Świętego. To, co mi Duch Święty zaczął dawać w Piśmie Świętym, to filozofom się nie śniło i nigdy nie przyśni. Ponieważ Pismo Święte jest to już odpowiedź na podstawowe pytania filozofii, ale ręką Boga pisane. Także tylko jednego faktu dotykam, żeby wam powiedzieć, że najwięcej Bóg nam daje przez to, co nam zabiera, bo robi sobie miejsce na swoje plany. My mamy niestety pogańskie widzenie przeżywania historii. Pogańskie. O! I dzielimy wydarzenie na dobre i złe. A Pan Bóg mówi, ja mam wszystko w ręku. Nie ma wydarzeń złych. Są tylko dobre. I z takim zdumieniem wszystko zobaczycie po drugiej stronie. Tak by powiedziały te kobiety, tak by powiedziała Maria, która zajęła ostatnie miejsce, zrezygnowała z tego, żeby być matką Mesjasza. I proszę, jest matką według ducha całej rodziny ludzkiej. Ona rodzi w Duchu Świętym, w Duchu Jezusa Chrystusa wszystkich ludzi dla nieba. Jej Boże macierzyństwo polega na tym, że ona w nas rodzi Jezusa Chrystusa. Nie tylko w sobie poczęła mocą Ducha Świętego, ale w każdym z nas, jeśli my, zwłaszcza oddajemy ją, czynimy swoją matką, stajemy się jej własnością. I żeby potwierdzić jeszcze, że ten model przenika całe Pismo Święte, to przeczytam wam początki pracy Jezusa Chrystusa po Chrzcie Świętym. Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, lecząc wszystkie choroby, wszystkie słabości wśród ludu, a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby, dolegliwości, opętanych, epileptyków, paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, z Jordania. Gdyby byli zdrowi, to by siedzieli w domu, paśli owieczki, zajmowali się winnicami, a dlatego, że byli chorzy, dlatego słysząc o Jezusie, szli, szukali. Nie tylko odnajdowali zdrowie, ale odnajdowali tego, który był obiecany, Boga, w człowieku, który przyszedł na ten świat. Więc wierzącemu nie wolno przeżywać, że miał jakieś wydarzenie niepomyślne. Gdyby nie Syberia, to by mnie nie było. No bo to były tereny na wpół polskie, na wpół ukraińskie, wiadomo. I napad na nasz dom był pierwszy, ponieważ jeden z moich braci najstarszych został. Ale umknął na szczęście. Na pewno cała rodzina by zginęła, zamordowana. Bo wprawdzie wszystkie narody są wierzące w Chrystusa, w krzyż, ale miłość ojczyzny, nacjonalizm jest większy od krzyża. Dlatego jak chodziłem po Bieszczadach, widziałem takie kikuty krzyży cmentarnych czy terki wysyjące ziemi, to tak się w duchu pytałem tych żyjących tam wtedy kaplanów, co byście głosili? Co byście głosili? Jakie znaki wyczyniali na sobie, wchodząc do cerkwi? Jednocześnie realizowali nacjonalizm. To trzeba nazwać po imieniu. Dlatego nie lubię i jeszcze raz mówię, nie lubię nacjonalistów polskich, litewskich, niemieckich, ukraińskich i wszystkich. Nie lubię nacjonalizmu. Jezus został odrzucony, ukrzyżowany przez nacjonalistów żydowskich. Jeżeli my jako kapłani nie będziemy głosić krzyża, biada nam. Tak mnie poniosło. Ale po co wam to w sobie dźwigać? Wszak mogę to wykrzyczeć. Ale sprawa jest poważna. Oczywiście myśmy nacjonalizm, zignorowanie krzyża, nazwał wzniośle patriotyzm. patriota. Jaki to patriota. A po tamtej stronie powiedzą, chodź tu patriota, chodź, medale złóż tam, przy wejściu do czyścia.
Całym swym sercem raduję się w Panu. Raduje się me serce w Panu, moc moja ku Panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Łuki siłaczy się łamią, słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić, by dać mu stolicę chwały. Alleluja, alleluja, alleluja. Król narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos tego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci przez Pana. Wówczas Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniący się zamysłami serc swoich, strącił władców stron, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwo na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Magnifikat kończy zwiastowanie, które się rozpoczęło w Nazarecie i miało 2 fazy. Zwiastowanie, które się zakończyło zgodą Maryi, niech się stanie według tego słowa, ale ponieważ Archanioł Gabriel powiedział, jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną, otrzymała oczywistość wewnętrzną. Idź do Elżbiety. Tam będzie zakończenie zwiastowania. Zakończenie już będzie z ust Elżbiety. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Jesteś matką Boga człowieka. Co więcej, Jan Chrzciciel został napełniony jako dzieciątko w łonie Matki Duchem Świętym. Maryja wycisnęła już w duszy Jana Chrzciciela taki obraz Jezusa Chrystusa, że gdy go zobaczył, powiedział: o, właśnie to jest on. Ja miałem go już w sobie. I to jest funkcja Bożego Macierzyństwa Maryi, że ona nas uchrystusawia. A więc nie staje jako przeszkoda, jak pewni chrześcijanie powodowani przez ducha ciemności mówią, Maryja przesłania Jezusa. Nie. Maryja stwarza w nas Jezusa Chrystusa. Rodzi w nas Jezusa Chrystusa. Magnifikat jest jakby streszczeniem całej historii zbawienia, która była dotąd obietnicą, a teraz staje się faktem dzięki niej. Ale oczywiście nie tylko dzięki jej fiat, ale dzięki temu, że w Trójcy Świętej Syn Boży powiedział: niech się stanie. Najwyższy czas rodzinie ludzkiej w sercach ludzkich stworzyć płodną miłość, która innych ludzi będzie rodzić dla nieba, dla Boga, dla Ojca. Jeżeli ktoś zna sedno czterech Ewangelii, poszczególnych Ewangelii i czyta Magnifikat, to widzi, że Duch Święty przez Maryję wyśpiewał sedno czterech Ewangelii. Na oko wygląda, że to Maryja wielbi Boga i tak jest. Ale tak naprawdę to Trójca Święta w Maryi dziękuje Maryi. To może was zaskakiwać, ale w życiu każdego z nas, każdego człowieka, który żył, żyje i będzie żył, Bóg od czasu do czasu dziękuje mu za coś. Albo gani. My to nazywamy działaniem sumienia. Sumienie to Bóg w nas. To Duch Boży w nas. Sumienie ma to do siebie, że w nas się rodzą albo zaczątki nieba, jeżeli idziemy w kierunku Boga, albo zaczątki piekła. Jak zrobicie coś dobrego, idziecie w kierunku dobra, to macie radość, jasność. To Trójca Święta wam w środku dziękuje. Dziękuję dziecku, że to robisz. Albo gani. Każdy z nas doświadcza tego, czego doświadczyła Maryja w momencie, kiedy zwiastowanie jeszcze popłynęło z ust Elżbiety, kiedy zrozumiała, że tak ogromne dobro się wydarzyło dzięki jej decyzjom. I to Magnifikat to jest i dziękczynienie Boga Ojca Maryi, i dziękczynienie Syna Bożego, i dziękczynienie Ducha Świętego. W związku z tym jeszcze raz przeczytajmy to Magnifikat, próbując dotknąć tych tekstów. My, mówiąc o grzechu pierworodnym, na ogół myślimy, jakie to spustoszenie grzech pierworodny wniósł życie ludzkie. A Pismo Święte chce nam zwrócić uwagę na to, że grzech pierworodny, w ogóle grzech, każdy grzech, również wnosi wielki ból w życie Boga i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. W momencie, kiedy Ewa powiedziała swoje fiat, a zlekceważ Boga, gdy chodzi o poczęcie dziecka, sami decydujcie. Okazała się nieposłuszna. Szatan wyrwał akt twórczy człowieka, poczęcie, z rąk Ojca, który chciał, by każde dziecko przyszło chciane, kochane, z Bożymi planami, szczęśliwe, że ma owszem rodziców ziemskich, ale ma też Boga jako Ojca. I to w sercu, głębina swego ducha. I w momencie fiat Ewy, Bóg Ojciec od tego momentu, ludzie się rodzą się dzieci, małżeństwa, tylko Bóg nie ma dziecka. Bóg Ojciec jest bezdzietny, nie należą do Niego. Dopiero od czasów Maryi Jezusa, od krzyża konkretnie i zmartwychwstania, Bóg Ojciec zaczął mieć dzieci w sobie, w niebie. I dlatego też Bóg Ojciec rozpoczyna dziękować Maryi za jej fiat. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Uniżenie to wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że będąc rodu Dawida, przez ślub dziewictwa zrezygnowała z tego, żeby być ewentualną matką Mesjasza. Ponieważ była zdolna i do pokory, do ofiary, to będziesz matką Mesjasza, bo być matką Mesjasza, to trzeba będzie mieć niewiarygodną pokorę wtedy, kiedy On zajmie ostatnie miejsce w krzyżu, ofiarę, kiedy będzie najbardziej skrzywdzony, będąc niewinny. I odsłoni tego ducha, o której dalej mowa. Czyli to jest Ewangelia Mateusza. Bóg Ojciec, Ewangelia Mateusza, to jest jak gdyby Ewangelia Boga Ojca, która mówi o przywróceniu tego, co zainaugurował Abraham i Sarze, że słowo Ojca rodzi, ma moc rodzenia. Wielkie rzeczy uczyniłeś mi, wszechmocny, święty jest Jego imię. O Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Ta wielka rzecz to jest przede wszystkim odsłonięcie świata demonów. Odsłonięcie i pokonanie. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniący się zamiast nami serc swoich, strącił władców, stronę wywyższył pokornych. Ewangelia Marka. Lew z Judy pokonał lwa. Niewidzialną przyczynę cierpienia rodziny ludzkiej. Dzieci rodziły się dla demona. Tu chodzi o sferę władzy. Szatan mówi, ty możesz przejąć władzę nad światem, nad swoim życiem. Jezus przyjdzie i obejmie władzę nad rodziną ludzką przez krzyż i zmartwychwstanie w bezgranicznej miłości, bezinteresownej, ofiarnej. Jezus mówi, czego nie rozwiązujesz miłością, niczego nie rozwiązujesz. Przemoc niczego nie rozwiązuje. Do zła dodaje zło. I tutaj jakby Syn Boży przez usta Maryi wyśpiewuje Ewangelię Marka. Dziękuję za to, że On zakroluje przynajmniej w pewnej części rodziny ludzkiej przez miłość krzyża, przez ofiarę, pokorę. I szatan, chcąc pokonać Jezusa w Wielki Piątek, przekonany, że zwycięża, dokonał zbawienia świata. Dokonał tego, czego nie chciał. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, która na przykładzie pasterzy pokazuje. Byli najostatnią, najbardziej poniżoną, skrzywdzoną warstwą w Izraelu. Byli pariasami, ludem ziemi. Nie mieli praw ludzkich, nie mieli w sądzie być świadkami i tak dalej. Ba, w wykładach faryzeusza mówili, jeżeli ktoś jest na pewno potępiony, to właśnie pasterze. Okazuje się, że w Bogu jest zupełnie inaczej. I pasterze na swoim przykładzie pokazali, właśnie Bóg pokazał, że można być ubogim, nie mieć władzy, nie mieć niczego, a być bezgranicznie szczęśliwym wtedy, kiedy aniołowie im zwiastowali, kiedy poszli do stajni, odkryli, że tego i wracali do siebie. Wracali szczęśliwi. Że szczęście nie jest, nie należy utożsamiać ani z bogactwem, ani z godnościami, tylko z obecnością Boga, że Bóg mnie kocha. Miło się za swoim sługą Izraelem, pomnij na swoje miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu. Powrót do Abrahama jest to, że historia świata jest poddana świętości Boga, Ewangelia Jana, teologia historii. Tak jak w nas, Trójca Święta, jeżeli realizujemy plany Boże, nam dziękuję. Zawsze jak kończyłem czy obóz biblijny, on gdzieś dla studentów, czy później szkoły biblijne, to naprawdę byłem szczęśliwy, bo wiem, że Duch Boży mi w moim wnętrzu dziękował za trud. Chociaż nogi były miękkie ze zmęczenia. Bóg dziękuje każdemu człowiekowi, jeżeli czyni dobro. To Trójca Święta w Maryi wyśpiewała ten hymn o czterech Ewangeliach. Oby wam Trójca Święta dziękowała dzień i noc, czego sobie i wam życzę. Amen.